że Bóg dzisiaj zabiera nas wysoko, pozwólmy, żeby to słowo też nas zabrało bliżej nieba i tego, co On dzisiaj dla nas ma. W Dolinie Wysłych Kości, tak nosi tytuł ten fragment dzisiejszy czytany, stał się też tytułem tego, o czym dzisiaj chcę mówić. I czytam od 1 do 14 wersetu z 37 rozdziału Księgi Ezechiela. Ezechiel mówi tak: Pan położył na mnie swą rękę, wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie on wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo i były całkiem suche. Wtedy zapytał mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi, polecił, i powiedz do nich: Suche kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto ja tchnę was ducha i ożyjecie. Dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę was skórą. Dam wam też ducha i ożyjecie. I przekonacie się, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania. To kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie. Po wierzchu zaś pokryła je skóra. Ale nie było w nich ducha. Prorokuj do ducha, synu człowieczy, zachęcił mnie. Powiedz duchowi: tak mówi Wszechmocny Pan. Przybądź, duchu, z czterech stron świata, tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch. Ożyli, stanęli na nogach. Armia bardzo wielka. Wtedy mi wyjaśnił: synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią: wyschły nasze kości i przepadła nadzieja. Jesteśmy skończeni. Dlatego prorokuj i powiedz im: tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby, mój ludu, wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. A gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu, przekonacie się, że ja jestem Pan. Tchnę was mojego ducha i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i przekonacie się, że ja, Pan, uczyniłem to, co postanowiłem, oświadcza Wszechmocny Pan. Z tego fragmentu dzisiaj chcę zwrócić waszą uwagę na cztery aspekty. Pod czterema kątami możemy spojrzeć na ten dzisiejszy fragment. Kiedy to się wydarzyło w historii Izraela, Izrael był w niewoli, był uprowadzony do Babilonu. Izraela jako państwa nie było. Został najechany, rozgrabiony, pożogą wojenną zniszczony i tak dalej. I po pierwsze, ten fragment zwraca nam naszą uwagę na historię Izraela i mówi nam o historii Izraela, że oni sami w tej pożodze wojennej mówili: wysły nasze kości, przepadła nadzieja, jest już po nas, jesteśmy skończeni. I kiedy patrzymy na historię Izraela, to możemy zobaczyć, jak bardzo jest prawdziwe to słowo, które się wypełniło i wypełnia się, można powiedzieć, że na naszych oczach. Ileż razy, jeśli chodzi o Izrael, było tak, że była inicjatywa wśród wrogów Izraela, żeby wygładzić ten naród zupełnie z powierzchni ziemi. I być może Żydzi, którzy byli w Holokauście, którzy byli w obozach koncentracyjnych, kiedy widzieli to okrucieństwo, te straszne rzeczy, które miały miejsce, być może oni też mówili: jesteśmy skończeni, jest po nas, nie ma już nadziei, wszyscy tu zginiemy. Wybiją nas do nogi, tak? Ale można powiedzieć, że prawie na naszych oczach stał się cud. Że oto naród, który od około 2000 lat nie istniał, nie miał swojej własnej państwowości, co jest fenomenem, jeśli chodzi o historię ludów na ziemi, oto odradza się w 1948 roku. Po prawie 2000 lat, a nawet ponad 2000 lat niebytu. Oto odradza się państwo, tak? I jesteśmy tego dzisiaj świadkami, że chociaż w Izraelu nie jest może wszystko super, ale to państwo rozkwita. Gdyby porównać okoliczne narody, to tamto jest jakieś takie zacofanie. A w Izraelu co najnowsze technologie Wiele miejsc, które było spustynniałe, dzisiaj jest przywrócone do życia, stało się oazą życia. Więc staliśmy się świadkami tego, jak Boże postanowienie jest niezmienne. Chociaż wydawało się, że nie ma nadziei, że tyle pokoleń Żydów żyło w ciągłej gdzieś tam diasporze, prześladowani i wyganani z jednego kąta w drugi kąt, z jednego kraju do drugiego kraju, wszędzie ich tępiono, albo prawie przynajmniej, wszędzie ludzie byli niechętni im i tak dalej, że mogli mówić, kiedy to się stanie, dla nas nie ma już nadziei. Nasi pradziadkowie też tak żyli i my też tak będziemy żyć. I nasze dzieci, nasze wnuki, praprawnuki być może też tak będą żyć. I część z nich tak żyła. Ale Boże postanowienie jest niezmienne i stało się to na naszych oczach. Ale nadal możemy powiedzieć, że na naszych oczach wypełniła się ta pierwsza część tego, co tutaj jest powiedziane. Tak? Czyli, że ciałem pewna struktura została przywrócona. Jak tutaj ciało tych wyschniętych kości zostało przywrócone, ale nadal nie było w nich Bożego Ducha. I tak właściwie to słowo nadal jeszcze jest przed nami, aby się wypełnić. I według też innych proroków wiemy, że przyjdzie moment, kiedy rzeczywiście Boży Duch zostanie wylany na cały Izrael i oni powstaną też duchowo. Będą już przed Bogiem. Jako Boży ludzie, jako Boży lud. Dzisiaj mówi się, że w Izraelu większość to ateiści. Tak naprawdę Żydów. Większość to nie jest wcale pobożna. To są ateiści. Zdeklarowani. Ale to się zmieni. Skoro to się zmieniło, że to państwo, którego nie istniało, jego struktura została przywrócona, to tak samo również wypełni się i ta druga część. I to jest dla nas też wielkim świadectwem, które mówi nam, czy przekazuje tą siłę, jaką jest w Bożym postanowieniu, że Boże postanowienie jest niezmienne, nic nie jest w stanie tego wycofać, tego zmienić, a to znaczy się, że dla nas tego też jest zachęta, że Boże Słowo jest wiarygodne. Że Boże Słowo jest absolutnie godne, żeby Jemu całkowicie zaufać. Położyć całą swoją ufność, całą swoją nadzieję w tym Słowie, bo ono musi się wypełnić. Bo ono nie jest zawodne, ono jest niezawodne. To jest pierwsza rzecz, którą możemy wyciągnąć z tej historii, która tyczy się dosłownie tego, o czym ona mówi, czyli tyczy się historii ludu Izraela. Że Bóg obiecał im, że chociaż oni mówią, że dla nich nie ma nadziei już, że uważają się za skończonych ludzi, czy za skończony naród, że tak nie będzie. Bóg przywróci ich do życia. Po drugie, co ta historia mówi nam o Bogu? Co możemy się z niej dowiedzieć na temat Boga? Jaki jest Bóg? Kim jest Bóg? Oto prorok staje w dolinie wyschniętych kości. One są aż suche. Tam nie ma skrzty życia, tak? Śmierć, królestwo, czy triumf śmierci, można powiedzieć. I Bóg zadaje mu pytanie. Synu człowiecze, czy te kości ożyją? I odpowiedź Ezechiela jest, można powiedzieć, bardzo dyplomatyczna. Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Ale ta odpowiedź Ezechiela zdradza nam też to, że Ezechiel nie miał żadnych wątpliwości co do tego, czy to jest w Bożej możliwości. Mówi, Ty jesteś wszechmocny, Panie. Ty wszystko możesz. Wiem, że wszystko możesz. Więc dla Ciebie to żaden problem. Pestka. Żeby nawet śmierć, która dla ludzi jest jakimś ostatecznością, jest jakimś końcem, poza granicy, której nie ma powrotu, że nawet dla Boga ta granica nie jest żadną przeszkodą, że Bóg nie podlega żadnym ograniczeniom. Ale Ezechiel nie ma pewności co do Bożego zamysłu. A Bóg objawia mu swój zamysł. A tym zamysłem jest życie. Bóg nie zdzierży śmierci. Bóg jest dawcą życia, Bóg kocha życie i Bóg daje, tak jak Jezus mówi, ja przyszedłem dać życie i to w obfitości. Więc Bóg przychodzi dać pełnię życia, nie jakieś tam byle jakieś życie, wegetację jakąś, ale przychodzi dać pełnię życia. Taki jest Bóg, tak? Dlatego kiedy Bóg staje wraz z Ezechielem w tej wyschniętej dolinie, poznajemy tu ogólną prawdę, główną prawdę na temat Boga, że Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Panem, tak? Panem życia. Że Bóg nie panuje nad martwymi tak naprawdę, ale pełnia Jego panowania objawia się wśród żywych. Dlatego też to, co tutaj wypełnia się dosłownie na Izraelu, mówi nam też coś więcej o Bogu, że Bóg jest Bogiem, który będąc kochającym życie, nie pozwoli, żeby śmierć pozostała na ziemi. Dlatego Jezus został wysłany po to, żeby rozprawić się ze śmiercią właśnie. I na krzyżu Jezus zaczął to zwycięstwo, gdzie pokonał śmierć, ale póki Jezus nie powróci na ziemię drugi raz, to my jesteśmy nadal tymi, którzy doświadczają śmierci. Ale wiemy, że przyjdzie moment, kiedy Jezus wrzuci śmierć do tak zwanego jeziora ognistego i śmierci zostanie położony raz na zawsze kres. I że Bóg nie tylko Izraela przywróci do życia, ale cały świat przywróci do życia. Całe stworzenie będzie pełne życia. I to w sposób, który jest dzisiaj dla nas wręcz niewyobrażalny. Jak bardzo wszystko będzie żyć. Pięknie. Żyć. Jaką pełnią. Wszystko będzie o wiele bardziej żyć. Rośliny, zwierzęta, my, aniołowie. Wszystko będzie żyć takim życiem, które dzisiaj nam się w głowie nie mieści jeszcze. Więc poznajemy tą prawdę na temat Boga, że Bóg jest Bogiem życia. Bóg nie chce śmierci. I Bóg, widząc śmierć, nie godzi się na to, żeby śmierć zwyciężyła. On rozprawi się ze śmiercią. On nie będzie przyglądał się biernie, tak? Bóg chce coś zrobić i robi, kiedy widzi miejsce, gdzie nie ma życia. Bóg chce to miejsce przywrócić do życia. Czyli nie tylko Izraela, ale cały świat przywróci do życia, bo takim jest Bogiem. Po trzecie, co za tym idzie? Jeżeli Bóg jest takim Bogiem, to jaka stąd płynie lekcja dla nas? Jak to się odnosi indywidualnie do życia każdego z nas dzisiaj? Izraelici mówili tak. Kiedy mówi o tych kościach, że to są ludzie, tak? Oto ci ludzie mówią, wyschły nasze kości, przypadła nadzieja, jesteśmy skończeni. Więc nie mówiły to jakby suche kości, ludzie martwi, tak? To mówili żywi ludzie, którzy byli jak martwi. Ludzie, którzy żyli, ale którzy stracili nadzieję, którzy uważali, że dla nich już nie ma nadziei, że są skończeni. Czy dzisiaj, my dzisiaj nie możemy się czuć podobnie? Czy my dzisiaj nie możemy się znaleźć w podobnej sytuacji, kiedy możemy powiedzieć, tak obrazowo, że wyschły również nasze kości, że znalazłem się w takim momencie życia, który mogę powiedzieć, wyschły moje kości. Nic mi się już nie chce, jestem zniechęcony, jestem sfrustrowany, jestem w depresji. Przepadła moja nadzieja. Jestem skończony. Czy nie zdarzają się w naszym życiu sytuacje, czy nie widzimy w życiu innych ludzi takiej sytuacji? Oto ktoś modli się o chorą osobę. I pomimo modlitwy ta osoba umiera. Może to było dziecko chore, o które mogliśmy się modlić i one i tak umarło. Może ktoś modlił się o dziecko, które dopiero ma się narodzić, a których ciąża jest zagrożona, żeby to dziecko się urodziło, ale ono rodzi się martwe. Przepada ostatnia nadzieja, tak? Jest koniec. Może ktoś pragnie żony czy męża, lata mijają, nie ma. Może ktoś w ogóle o dziecko zabiega i nie może mieć dzieci. Może ktoś z nas starał się Czy chciał, żeby coś w życiu, jakieś marzenie się spełniło, ale tymczasem lata mijają i przestaje nam w pewnym momencie powiedzieć, to już jest koniec. Nic po tych marzeniach. Ileż razy jest tak, że na przykład ludzie w pewnym momencie stwierdzą, patrząc wstecz swoje życie, zmarnowałem swoje życie, a wiemy dobrze, że nic nie cofnie straconego czasu. Bo drugi raz nie wchodzisz do tej samej rzeki, do tej samej wody. I czasami można coś jeszcze naprawić, a czasami jest już za późno. Na przykład ktoś stwierdza, że za mało czasu poświęcił swoim dzieciom, a teraz te dzieci są dzisiaj dorosłe, nie chcą już tego czasu spędzić z rodzicem, który nagle odkrył, że nie miał czasu dla dzieci. I jest już za późno, pozamiatane. Nic już z tym nie zrobisz. Może chcielibyśmy, żeby z kimś, nie wiem, pojednać się na przykład, z kimś spędzić ten czas, niekoniecznie z dzieckiem, ale tej osoby już nie ma, bo już umarła. Są takie momenty, są takie sytuacje w naszym życiu, albo mogą się pojawić takie sytuacje w naszym życiu, w których jest naprawdę za późno już. I pozostaje co najwyżej żal. Świadomość tego, że już z tym nic nie da się zrobić. Może ludzie całe swoje życie dążyli do czegoś, żeby coś osiągnąć i udało im się, a potem przychodzi złodziej, czy na przykład jakiś kataklizm i jednego dnia zabiera wszystko, cały dorobek życia. I nic nie ma. Cały wysiłek życia poszedł na marne. A człowiek już jest na przykład w starszym wieku i już wie, że już drugi raz na przykład domu nie odbuduje, bo już nie ma sił. Jest już za późno. Koniec. Także bywa wiele takich różnych sytuacji. Mogą być marzenia, które w młodości mieliśmy, które w pewnym momencie pochowaliśmy do grobu, uznając, że nie spełnią się w naszym życiu. Młody to chce zawojować świat, a później człowiek, jak jest starszy, to stwierdza, zawojować świat chciałem, a samym sobą rady sobie nie potrafiłem dać. I mogą być też marzenia w naszym życiu o czymś, co chcielibyśmy w naszym życiu wypełnić, zrealizować, żeby się spełniło, ale niestety nie da się. Różnego rodzaju ograniczenia sprawiły, że to wszystko zostało pogrzebane na takim cmentarzu marzeń. Więc tak jak mówili tamci ludzie, w podobnym tonie mogą pojawić się w życiu wielu innych ludzi, być może twoim i moim życiu, takie chwile, w których tak też mówimy. Ja miałem takie momenty w moim życiu. Jak byłem młodym chłopakiem, tam ledwo miałem ponad 20 lat, zakochałem się, modliłem się o tą dziewczynę, ona dała mi kosza. Wpadłem w taką depresję, że cały rok byłem jak cień człowieka. Dzisiaj, jak pomyślę, że z takiego powodu, to pomyślę, że co za głupi powód. Ale w jaki dół mnie wpędził? W jaką depresję? Głupia sprawa być może. Dzisiaj z mojej perspektywy wydaje mi się, że to było głupstwo. Ale w tamtym momencie nie. Na mnie się świat zawalił, tak? Koniec było. Koniec. Ale tak jak tutaj Bóg mówi, prorokuj i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby, mój ludu. Wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela, czyli do ziemi obiecanej. Że Bóg w tej sytuacji mówi o to, co ja zrobię. Ja wyprowadzę ciebie. Nie będziesz, nie pozostaniesz w tym grobie. Wyprowadzę ciebie, otworzę ten grób, tak? Czyli to, co jest jakby niemożliwe, stanie się możliwe. Wyprowadzę was z tych grobów i sprowadzę was do ziemi życia, do ziemi obiecanej. Czykolwiek ta ziemia obiecana dla nas by nie miała być. To jest coś, co robi Bóg w naszej sytuacji czasami. I wtedy, kiedy ja byłem w tej depresji, Bóg otworzył mi ten grób i wyprowadził mnie znowu do życia. On sam to zrobił. Nikt nie był mi w stanie pomóc, chociaż próbowali. Ale ja się tak zamknąłem sobie, tak się zasklepiłem gdzieś w moim bólu, moim rozczarowaniu, również z samym Panem Bogiem, że nikt nie potrafił do mnie dotrzeć. Ale on tak. Ale pamiętam też inną sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy tu w zborze w Tczewie na raka chorował 13-letni Dawid. Cały Kościół się modlił. I jak ja się modliłem o życie tego chłopaka. Z jakim przekonaniem. Całe serce w to włożyłem. I jak przyszła wiadomość, że ten chłopiec zmarł, ja nie chciałem w to wierzyć. Ja nie chciałem w to uwierzyć. Wiem, że nawet po jego śmierci rodzice i pastorzy modlili się o zmartwychwstanie tego chłopca, o zmartwychwzbudzenie. Ale przyszedł czas, że trzeba było oddać ciało. I wtedy dla mnie wszystko straciło sens. Po co się modlić? Po co? Nie ma już nadziei. Byłem tak zniechęcony, w taką apatię wpadłem, że wszystko dla mnie straciło sens. Przez kilka tygodni to może trwało taki czas. Ale Bóg nie pozostawił mnie w tym grobie. Gdzie jest jakiś koniec. Bóg wywiódł mnie z tego grobu. Moje oczy zaczęły otwierać się na prawdę, o której Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, choćby i umarł, żyć będzie. Te słowa mówią też o tym, że w życiu z Bogiem wcale nie jest tak, że nie będziemy dotknięci przez śmierć. Śmierć na różne sposoby może nas dotknąć. Nawet możemy umrzeć fizycznie, tak? Choćby i umarł, ale żyć będzie. To znaczy się, że Jezus powiedział, że śmierć, choć może dotknąć się naszego życia, to nie ma władzy tak naprawdę nad nami. Bo i tak żyć będziemy przez wiarę w Niego. Przyjdzie czas, że i ciało zostanie zbudzone, kiedy przyjdzie ten moment, że ciało zostanie nasze zbudzone. Ale dzisiaj są ludzie, którzy oglądają grób po śmierci, oglądają swój grób, tak jak mówi Biblia, ale wierzący człowiek nie będzie oglądać grobu. Jego dusza żyje. I w psalmie 16 Dawid powiedział tak w 10, 11 wersecie, albo jeszcze w 9. Poweselało moje serce, radość przenika me wnętrze, więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Te słowa, jak tłumaczy Piotr w Dziejach Apostolskich, przede wszystkim w pierwszym rzędzie wypełniły się na Chrystusie. Bo jak mówi Piotr, Dawid do dzisiaj leży w grobie. Ale Jezus był 3 dni tylko w grobie, nie oglądał grobu. Ale i na Dawidzie wypełniło się to słowo, dlatego że rzeczywiście nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. To jest Boża obietnica, tak? Że jeśli w naszym życiu przychodzi sytuacja, która w jakiś sposób nas zabija, która coś pozbawia nas w jakiś sposób nadziei, to znajdujemy się w takim przysłowiowym, symbolicznym grobie, to Bóg nie dopuści, żeby oddany Bogu miał oglądać ten grób. A nawet jeśli umrzemy dosłownie fizycznie, to Bóg nie pozwoli naszej duszy oglądać swojego własnego grobu, jak innych ludziom, którzy nie wierzą w Boga. My zostajemy zabierani przed Jego tron. I tam nasza dusza żyje. I będzie żyć. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. To jest coś, co Bóg czyni z nami. Możemy być w sytuacji beznadziejnej, ale On jest w stanie nas podnieść i to czyni. Dlatego też te słowa niosą z księgi Ezechiela, dają nam posilenie dla naszej wiary i możemy wierzyć, że kiedy my znajdziemy się w takim jakby grobie, gdzie wydaje się, że już jest koniec, gdzie nie ma dla nas nadziei, że wszystko przepadło, to wiemy, że nigdy tak nie jest. Słuchajcie, są w Biblii ludzie, których Bóg zapowiedział rzeczy, które nie wydarzyły się za ich życia. Często naszym problemem jest to, że my za bardzo wąsko patrzymy i ograniczamy się, jakby tylko to życie było tu na ziemi i nic więcej. Ale dla Boga, który jest życiem, jest coś daleko więcej. Dlatego Bóg zapowiedział pewnym ludziom, jak na przykład Dawidowi czy Zorobabelowi, rzeczy, które się nie wypełniły za ich życia, ale się wypełnią jeszcze w ich życiu. Wypełnią się w tysiącletnim królestwie, wypełnią się w niebie. Stracone dziecko nie oznacza, że jest stracone raz na zawsze. Jeśli człowiek wierzy, to z tym dzieckiem spędzi przecież całą wieczność. Jeszcze będzie widzieć to dziecko, może nie tu na ziemi, ale to nie jest skończone. Wcale nic nie jest skończone. Przecież ten Dawid to był wierzący chłopak, miał 13 lat, ale on wierzył w Boga. Ja wiem, że on żyje. I rodzice go zobaczą. I będą z nim żyć na wieki. Czym wobec wieczności jest kilkadziesiąt lat życia, które być może im tu będzie jeszcze dane spędzić? To będzie się okaże tak. My stwierdzamy, którzy dłużej żyjemy, że życie kiedy przeleciało, jak między palcami, człowiek nawet nie wie kiedy. Tak szybko ten czas leci. Więc Bóg jest tym Bogiem, o którym Boże Słowo mówi, że to, czego oko nie widziało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, ucho nie słyszało o tych rzeczach, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nam się nie mieści w głowie, jak Bóg wspaniale może odpowiedzieć na nasze modlitwy. Nam się to w głowie nie mieści. Często. Te rzeczy różne, które przeszedłem w moim życiu, przygotowały mnie na to, że kiedy Sylwia była na ojomie i lekarze tracili nadzieję, ja się wcale nie bałem śmierci. Nie bałem się śmierci. Gdyby nawet umarła, wiedziałem, że żyć będzie, tak? To było tak mocne już we mnie, gdyby to się wcześniej wydarzyło, pewnie byłbym załamany. Ale przez inne wcześniejsze próby, kiedy doszedłem do takiego momentu, wcale się tego nie bałem. Wcale. Wiem, że to Bóg wypracował, tak? Przez wiarę. Śmierć nigdy nie jest końcem. Bo kto wierzy w Jezusa, choćby umarł, żyć będzie. Nic nie zatrzyma mocy życia. Śmierć nie pokona mocy życia, która jest w Jezusie Chrystusie. I po czwarte, na co chcę zwrócić waszą uwagę. Bóg objawia Ezechielowi swój zamysł. Ale też Bóg angażuje Ezechiela, żeby wziął w tym udział. Bóg kładzie na niego swoją rękę, prowadzi go do tej wyschniętej doliny i objawia mu, co zamierza zrobić z tą doliną. Że jej taką nie pozostawi. Że ta dolina śmierci stanie się doliną życia. Powstanie potężna armia, armia zwycięzców. Bo w Chrystusie Jezusie każdy, kto wierzy, jest zwycięzcą, a nie przegranym. I Bóg mówi mu, co ma robić. Ty prorokuj, tak? Czyli mów do tych kości o tym, co się stanie, co się wydarzy. I to się wydarzy, bo Pan tak powiedział. Ty masz mówić, co Bóg zrobi, tak? Do Ezechiela. Bóg mówi. Mów do tych kości, to może wyglądało dziwnie, to może wyglądało głupio, no bo gdzie kości mają uszy? Ale Bóg, ten, który słowem swoim powołał cały świat do istnienia, nie ma z tym problemu, tak? I mówi, ty mów do tych kości, zobacz, co się stanie. I co się zaczęło dziać, tak? Powstał chrzęst, grzechotanie, kości zaczęły się ze sobą łączyć, przeoblekły się w ciała, skórę, ale okazał się problem. Nie było w nich ducha. Więc Bóg znowu zachęca i mówi, wołaj do ducha. Przywołaj ducha z wszystkich stron świata i módl się, żeby Bóg przez swego ducha tchnął w nich życie. I prorok zaczął to robić i ożyli. I została z nich uformowana nie jakaś bezwładna masa ludzka, ale wielka armia. Tak? To zrobił Duch Boży, kiedy wkroczył do akcji. I podobnie jest z nami. Tak naprawdę Bóg powołuje nas do tego, że Czy Bóg chce, żebyśmy wzięli w tym udział, w czym On, co On ma zamiar czynić? Czyli Bóg ma zamiar przywracać życie. Miejsca, gdzie nie ma życia. Miejsce, gdzie skończyła się nadzieja, Bóg chce na nowo ożywić nadzieję, tak? Miejsce, gdzie jest przygnębienie, depresja i smutek, Bóg chce na nowo wzbudzić radość. Bo to są cechy, które niesie ze sobą życie. Więc Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy stali się częścią tego. Psalm 84 mówi tak. Wersety przeczytam od 5 do 7, albo 8 nawet. O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą. O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło. Powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Wciąż będzie doznawał posilenia, aż się zjawi u Boga na Syjonie. Co tak naprawdę mówią te słowa? Mówią one o człowieku, który jest szczęśliwy, czy inaczej jest też błogosławiony, który co robi? Mieszka w Bożym domu, czy przybywa w Bożej świątyni, nieustannie Boga chwali, ma swoją siłę w Bogu, a w jego sercu jest pragnienie, by wciąż być bliżej Boga. Czy inaczej, tam jest dosłownie powiedziane, że w jego sercu są drogi pielgrzymie do Syjonu, czyli do Bożego serca tak naprawdę. Ktoś taki, kto przebywa w Bogu, krótko mówiąc, idąc doliną płaczu, i to są takie słowa hebrajskie, które również oznaczają wysłą dolinę, albo dolinę Bacha, czyli dolinę płaczu lub dolinę wysła. W zależności, jakby przetłumaczyć to słowo, można przetłumaczyć taki czy taki sposób. Taki, idąc doliną, wyschnięta, gdzie nie ma życia, często jest doliną płaczu, tak? Co zrobi? Potrafi zamienić się w źródło. Czyli tam, gdzie nie ma życia, potrafi przywrócić życie. I powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz, tak? Czyli że Bóg błogosławi, zsyła deszcz na wyschniętą dolinę i przywraca tam życie. Przychodzi, wraca tam ponownie błogosławieństwo Boże, błogosławieństwo życia. To robi człowiek, który idzie z Bogiem. I to jest tak naprawdę nasze powołanie, żebyśmy gdziekolwiek jesteśmy, to przynosili życie. Do tego jesteśmy powołani. Bóg takie rzeczy czyni z nami. I w księdze Izajasza, 62 rozdziale, Bóg mówi takie rzeczy. Bo możemy zwrócić uwagę na to, że o Ezechielu czytamy, że Bóg położył na nim swoją rękę i w swoim duchu go zaprowadził do tej wyschniętej doliny. To znaczy się, że Bożym zamysłem, którym jest przywracać życie, Bóg chce nas w to wszystko włączyć, żebyśmy byli Bożymi pracownikami, którzy w tym uczestniczą, że Duch Boży nas prowadzi do takich miejsc. Abyśmy, widząc takie miejsce, nie byli przygnębieni, nie załamali się jak inni, którzy nie widzą nadziei, bo my wiemy, że jest nadzieja, bo my wiemy, że jest życie, ponieważ znamy zamysł Boży, który chce przynosić życie. I wiemy, że Bóg wszystko może. I nie tylko może, ale chce. W Jezusie wszystkie obietnice stały się na tak, tak? Tak mówi nam Nowy Testament. Więc Duch Boży spoczywa na tych, którzy chcą zbliżyć się do Boga, i w tym procesie Bóg będzie nas prowadzić w różne miejsca, tam, gdzie nie ma na przykład nadziei. Gdzie tak naprawdę z biblijnej perspektywy człowiek, który nie wierzy w Boga, jest martwy duchowo. Ludzie, którzy nie poznali Boga, są martwi duchowo. Są jak taka wyschnięta dolina. Ich życie musi zostać na nowo wzbudzone. Muszą się narodzić na nowo przez Bożego Ducha. I w 61 rozdziale Księgi Izajasza czytamy o tym, co robi Duch Boży. Co wypełniło się na Jezusie, ale nie tylko na Jezusie, ale na wszystkich, na których spoczywa Duch Boży, się też to będzie wypełniać. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie. Aby robić co? Abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Tam, gdzie jest bieda, tak? Że będzie życie. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, którzy stracili nadzieję, tak? Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, czyli tym, którzy nie widzą żadnej nadziei, są więźniami mroku, więźniami ciemności, że jest nadzieja, przychodzi światło, które przynosi zawsze życie. Abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, tak? Do tego uzdalnia Duch Święty. Abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty. Koniec z żałobą. Koniec. Żałoba jest... Dlaczego? Bo coś umarło albo ktoś umarł. Koniec z żałobą, bo zamiast to przychodzi olejek radości. Bo już więcej śmierć nie będzie zbierać swojego żniwa, tak? Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku jego sławie. Odbudują prastare ruiny, poddźwigną dawne zniszczenia, odnowią zburzone miasta, gruzy zamierzchłych pokoleń. Czyli co? Tam, gdzie jest zniszczenie, coś zostanie odbudowane, znowu będą podniesione miasta. A czymś są miasta? Miasta są centrami życia. Bo tam są ludzie. Bo są ludzie, bo zamieszkują ludzie. A tam, gdzie jest dużo ludzi, jest dużo życia. Dużo żyć ludzkich jest, tak? Więc to robi Duch Boży. To robi Duch Boży. I co Duch Boży mówi do Ezechiela? Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, że widzisz, coś jest beznadziejne, powołuj się na Boże Słowo. Słuchaj, co Duch Boży do ciebie chce ci powiedzieć. I mów o tym. Mów do ludzi, mów do sytuacji jakiejś, że nie będzie tak, że tam nie ma już żadnej nadziei. Kiedy pewne rzeczy zapowiadamy, dlatego że jest w nas wiara, że będzie dobrze, że wszystko się dobrze skończy, rzeczy zaczynają się układać pewne, tak? Nie wiem, ktoś widzi na przykład narkomanów i coś chciałby zrobić dla nich, powstają struktury, powstają fundacje, one same w sobie jeszcze nie przyniosą życia. To miało tutaj również miejsce u Ezechiela. Dlatego też Ezechiel miał nie tylko mówić do wyschniętych kości, miał też wołać do Bożego Ducha. Boże Duchu, przybądź, powiej. Boże Duchu, odnów oblicze tej ziemi. Boże Duchu, Ty, który jesteś sprawcą życia, który przynosi życie, wzywamy Ciebie, tchnij po tych martwych. To jest modlitwa o ludzi, którzy dzisiaj być może są martwi, bo nie wierzą w Boga, są martwi duchowo, albo może są w beznadziejnej sytuacji, są, nie widzą nadziei dla siebie, może są w depresji i w innym stanie złym, którzy potrzebują pocieszenia, którzy potrzebują zostać podniesieni, którzy potrzebują zobaczyć, że z ich sytuacji jest wyjście. Przez wiarę to wszystko jest możliwe, tak? Bo dla wierzącego nie ma nic niemożliwego, tak? Tak mówi nam Boże Słowo. Więc wszystko może się wydarzyć, jeśli człowiek wierzy. I możemy wzywać Bożego Ducha, żeby Boży Duch zaczął czynić swoje dzieło. I nie ustąpić w tym. Dlaczego? Bo też Izajasz mówi w 55 rozdziale niesamowite słowa na temat Bożego Słowa. 55 rozdział Księgi Izajasza od 8 do 13 wersetu. Bóg mówi tak, bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. My myślimy o czymś małym, Boże myśli są daleko większe. Sięgają tam, gdzie my nie jesteśmy w stanie sięgnąć. To można by tak powiedzieć, że nasze życie jest jak spinanie się pod górę. Nic innego, tylko widzisz tą skałę czy tą górę przed sobą. Ale jak się wepchniesz na szczyt i zobaczysz cały widok z góry, tym jest mniej więcej to, co zobaczymy po drugiej stronie, można powiedzieć. Co daje nam tą perspektywę nieba. Albo to życie można też przyrównać do życia płodowego. Dopiero narodziny pokazują całą rozciągłość życia narodzonemu człowiekowi. I w pewnym sensie nasze życie na ziemi jest jak takie życie płodowe lub takie wspinanie się pod górę. Cała rozciągłość życia, jego obfitość, bogactwo, przestrzeń życia ukaże się nam dopiero, kiedy będziemy tam. kiedy zobaczymy w całej rozciągłości to. Więc niebiosa są wyższe niż ziemia i Jego drogi są o daleko wspanialsze niż te, które nam się dzisiaj w głowie są w stanie pomieścić. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dającą siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, czyli tak życie przynoszą, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Boże Słowo nie może zawieść. Boże Słowo nie wróci puste. Ono zawsze wypełni to, z czym zostaje posłane. Tak czy inaczej. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni, góry i pagórki wybukną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. I stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. Więc te ostatnie dwa wersety mówią o ogromnej radości życia. I mówią o tym, że pokrzywy zamienią się w znacznie pełniejsze rośliny, piękniejsze rośliny, że nawet drzewa będą klaskać w dłonie. Możemy powiedzieć, no to taki poetycki, piękny obraz. Ale kto wie? Dzisiaj naukowcy odkrywają, że rośliny żyją, że rośliny czują, że rośliny potrafią lepiej rosnąć, kiedy się do nich dobrze mówi. Dzisiaj to nauka w stanie jest wykryć, tak? I potwierdza to, że tak jest. Czyli my tak naprawdę o wielu rzeczach mamy jeszcze blade pojęcie. I może się okazać, że w niebie, kiedy wszystko będzie o wiele bardziej pełne życia, że może nawet faktycznie drzewa będą klaskać. Że będą żyć w taki sposób, że wszystko, co będzie w niebie, wszystko, co będzie na ziemi, na nowej ziemi, będzie w taki sposób pełne życia, co przekracza dzisiejsze wyobrażenie nasze o różnych formach życia. Bo Bóg to sprawi, tak? Że będziemy widzieć kolory, których tu na ziemi nie widzimy, że będziemy słyszeć dźwięki, których tutaj nie słyszymy, a o których wiemy, że są również na ziemi. Nie wszystkie kolory widzimy, które są. Nie wszystkie dźwięki, które są, słyszymy. Ale w niebie zobaczymy to w całej rozciągłości i usłyszymy. To, czego oko nie słyszało, co ucho nie słyszało, co oko nie zobaczyło i co do ludzkiego serca nie wstąpiło. Tak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Jego Słowo musi się wypełnić. Więc jesteśmy powołani do tego, żeby przynosić życie. I kiedy przywołujemy Bożego Ducha, życie zwycięży. Czasami może być tak, co zauważymy też u Ezechiela. Zobaczcie, Bóg dał mu wizję i pokazał mu, co się stanie. I on miał to robić, miał mówić. Ale wiecie co? Za życie Ezechiela on tego nie zobaczył. Za swojego życia tego nie zobaczył. Za swojego życia widział co? Klęskę. I tylko klęskę Izraela. Bóg zabrał go i chciał, żeby Ezechiel uczestniczył w czymś, co jest daleko większe niż jego życie. W czymś, co rozciąga się na całe pokolenia i co ma zakres wieczny. To oznacza, tak, że wierzący człowiek nigdy nie traci nadziei. Kiedyś była taka piosenka. Pamiętam z niej tylko jeden refren, bo dziś jeden werset, bo bardzo mnie dotknęła. Szczęśliw, kto w nadziei siał, choćby plonu nie widzieć miał. Że mogą być takie rzeczy w naszym życiu, które my robiąc nie zobaczymy owoców. Mimo to rób to. Rób wszystko, do czego Bóg cię powołał i co ci każe zrobić. Bo to ma sens. Być może jest Bóg cię angażuje, czy ciebie, czy mnie do dzieła, które jest daleko większe niż nasze życie. A jeśli my tego nie zrobimy, to co będzie? Skoro my mamy coś zacząć. Jezus mówił do swoich uczniów, wy przyszliście rządzić coś, nad czym się nie trudziliście. Inni się trudzili, inni siali przed wami. Ale nie doczekali się, tak? Ale wykonali pewną pracę, która była niezbędna, była konieczna, żebyście wy w następnym pokoleniu mogli zebrać plon. Dlatego mogą być rzeczy w naszym życiu, do których Bóg nas powołuje, że możemy nie oglądać pewnych rzeczy, co nie znaczy, że mamy przestać wierzyć. Wierzyć zawsze warto. Może być tak, że będziemy coś czynić, że będziemy modlić się o ludzi, będziemy przywoływać Bożego Ducha, żeby przyniósł życie tym ludziom, Ale za naszego życia to się nie stanie. Nie zobaczymy na przykład w Starogardzie, że ludzie masowo nawracają się do Boga. Kto wie? Może tak. Może nawet niedługo już. Że Boży Duch będzie to czynić. Ale być może też nie. Ale nasze dzieci to zobaczą. Że im na przykład z łatwością pewne rzeczy przychodzi, dlatego że my w duchu przetarli szlaki. I Bóg pracował, tak? Wypracowywał pewne rzeczy, których nie ma widać, a które w wymiarze duchowym działy się. Więc to, czego uczy nas historia Ezechiela, jest na wielu różnych płaszczyznach. Warto wierzyć Bogu, warto iść za Jego Słowem i warto się nigdy nie poddawać. Ezechiel też mówi o tym, że Bóg postawił stróżów w 63 rozdziale. O tym czytamy. W 62. Na Twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów, dzień i noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na Pana, odmówcie sobie wytchnienia, nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni, nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi. Bóg mówi to o Jerozolimie. Ale tak samo odnosi się do wszystkich innych miejsc, w których jesteśmy, bo gdziekolwiek stąpnie nasza noga, będzie ziemią waszą, tak? Czasami jest tak, że różne sytuacje w życiu pozbawiają nas wiary, dlatego że nie oglądamy pewnych rzeczy. Że nie widzimy, że się wypełniają pewne rzeczy, więc się zniechęcamy. Ale nigdy nie pozwólmy sobie wykraść z naszych serc obrazu nowonarodzających się ludzi. Kiedyś pewien człowiek tak właśnie do mnie powiedział. Nie pozwól, bo Bóg włożył w twoje serce obraz na nowonarodzających się ludzi. Nie pozwól, żeby kiedykolwiek ktokolwiek ci to zabrał. Z serca. Żeby wróg przyszedł i zabrał ci to z serca. I nie pozwalam. Noszę ten obraz w moim sercu, chociaż wiele rzeczy nie widzę, a lata mijają, tak? Ale wiem, że Bóg jest wierny i Bóg zawsze wypełnia swoje słowo. Jego słowo nigdy nie wróci puste. Więc dzisiaj, kończąc, nie wiem, czy ktoś z nas dzisiaj akurat jest w takiej sytuacji w swoim życiu, gdzie ty sam o sobie możesz powiedzieć: nie spodziewam się już niczego więcej dobrego w moim życiu. Nie liczę już na zbyt wiele. Albo być może w jakichś aspektach życia już nie liczy, że coś dobrego się jeszcze może wydarzyć w twoim życiu. Straciłeś nadzieję, znalazłeś się w miejscu grobu. Miejscu, gdzie mówisz o sobie: pozamiatane. Już nic się nie zmieni, jest za późno. Ale Bóg jest Bogiem, który chce ciebie wyprowadzić z grobu. Być może nie mamy życia Bożego w sobie, bo nie oddaliśmy tak naprawdę swojego życia Bogu. Każdy, kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa, jak nam mówi nam Biblia, jest martwy duchowo. Ale Jezus każdego z nas wyprowadził z tego duchowego grobu i ożywił naszego ducha. Ten martwy duch, przez to, że stąpił w nas, to Boże tchnienie tchnęło w nas i przywróciło nam życie, że otworzyły się nam oczy na tą duchową rzeczywistość. I ożyliśmy dla niej. Więc być może ktoś z nas jest w takim momencie naszego życia, albo był, albo być może jeszcze się znajdzie. Więc nie traćmy wiary. Ale też z drugiej strony każdy z nas jest powołany do tego przez Boga, że my, przechodząc swoją doliną, że Bóg nas też będzie prowadzić być może do miejsc, być może do ludzi, których będziemy widzieć śmierć. Będziemy widzieć brak nadziei, potrzebę pociechy, potrzebę podniesienia na duchu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg, kiedy my jesteśmy z Nim, kiedy nasza siła jest w Nim, daje nam słowo właściwe na dany czas. I nie zaprzestajmy się też modlić o ludzi, o różne miejsca, w których jesteśmy, gdzie żyją ludzie, w których widzimy na przykład właśnie zniszczenie, domy w ruinach. Nie mam na myśli fizycznych domów, tylko rodziny. Także całe rodziny są w ruinie, gdzie jest brak nadziei, gdzie jest zniszczenie, gdzie ludzie siebie nawzajem niszczą, gdzie są złamane serca, bo ludzie siebie nawzajem krzywdzą. zabijają swoje serca, raniąc siebie przykrymi słowami i tak dalej, i tak dalej. Więc miasto Starogard stoi. Nie widzimy tu zburzonych zbyt wielu budynków. Ale ile rodzin, ile tych takich ludzkich domów tak naprawdę jest w ruinie? Wiele. Wiele domów jest w ruinie. Wiele rodzin się posypało, albo się sypie, lub niedługo się posypie. A my mamy coś w Bogu, co jedynie daje życie. Wieczne, tak? Co się nigdy nie skończy, co się w pewnym momencie nie posypie. Więc Bóg nas do tego wzywa i być może nie modliliśmy się w taki sposób, nie czerpaliśmy z tej historii Ezechiela, żeby właśnie to czynić. Być może dzisiaj jest moment, żebyś o tym pomyślał przed Bogiem i powiedział: Boże, na mnie połóż też swoją rękę. Albo być może już wiesz, jaka jest twoja dolina, wiesz, gdzie Bóg cię postawił, abyś tam był światłem, abyś był nadzieją dla ludzi, ale straciliśmy animusz. Zniechęciliśmy się tym, że coś się może nie dzieje, że coś się może zaczęło dziać, ale i tak się ludzie nie nawrócili, tak jak tutaj u Ezechiela było, tak, że coś się stało, ale i tak nie przyszło życie. Że on musiał znowu modlić się i wzywać Bożego Ducha. Więc weźmy dzisiaj tą zachętę, aby być ludźmi, którzy nie ustąpią. Będziemy wołać do Boga tak długo, jak długo on nam będzie kazać. Tak długo będziemy walczyć o ludzi, aż zobaczymy, że życie zwycięży, tak? Niech Bóg uczyni to, co zechce przez swojego ducha i niech w miejsca martwe przyjdzie życie. Tam, gdzie jest pustynia, gdzie jest być może płacz, niech pojawią się na nowo źródła i niech Bóg ześle swoje błogosławieństwo. Że zobaczymy radość w miejsce żałoby. Że zobaczymy w miejsce tragedii szczęście. Że zobaczymy tam, gdzie nie ma życia, gdzie ludzie żyją na zasadzie wegetacji, że ci ludzie żyją, znalazłszy swój sens życia, nadzieję na życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Postańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które przynosi nam życie. Dziękuję Ci, że jesteś dobry, że dałeś nam samym poznać życie. Czym jest piękne życie, czym jest szczęśliwe życie, tylko i wyłącznie z Tobą. Więc pracuj przez swoje słowo, tak jak czytaliśmy to, że Twoje słowo też wysyłasz do naszego życia i ono pracuje w nas i nie zostawi nas pustymi i nie odejdzie od nas to słowo, ale będzie drążyć nasze serca i będzie pracować w naszych sercach, będzie zapuszczać korzenie w nasze serca tak długo, aż nie wydamy owocu, którego Ty sobie życzysz, Panie, którego pragniesz w nas. To Ty jesteś tym, który nas przeznaczyłeś, żebyśmy przynosili owoc i żeby nasz owoc był trwały. Przez to, że trwamy w Jezusie Chrystusie, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie możemy wydawać obfity owoc, a poza Nim nic nie ma sensu. Bez Niego nic uczynić tak naprawdę trwałego, wiecznego nie możemy. Tylko z Nim i w Nim. Dlatego dziękuję Ci, że możemy podłączać się do Ciebie, jak mówi Psalm 84, że nasza siła jest w Tobie, że z Ciebie czerpiemy nasze życie, czerpiemy nasze źródła, czerpiemy nasze soki życiodajne, które powodują w nas wiarę, siłę do życia, radość życia nam dają. I dziękuję Ci, że Ty powołałeś nas do tego miejsca, które jest też taką wyschniętą doliną w wielu miejscach, gdzie jest doliną płaczu. I że naszym powołaniem jest przynieść tutaj życie. I postawiłeś nas na to, żebyśmy przynosili życie i nie chcemy w tym ustąpić. Chcemy wołać do Ciebie, Duchu Boży. Stąd, Duchu Boży, przybądź. Tchnij po tych martwych ludziach. Tchnij po tych różnych tragicznych sytuacjach. I przynieś życie. Przynoś życie. Działaj, Duchu Święty, w Tobie wiadomy jedyny sposób, aby otwierać ludzkie serca, aby wyprowadzać ich z grobu, aby to, co martwe, przywrócić do życia. Aby żyło na chwałę Twoją i radość wieczną nas wszystkich. Panie, dziękujemy Ci. Panie, niech to słowo pracuje w nas. Ty wiesz, czego każdy z nas potrzebuje, w jakim miejscu swojego życia jesteśmy i czego tak naprawdę nam potrzeba. A wierzę, że dla każdego z nas jest coś w tym słowie, co się nam może przydać, co pobudzać nas będzie, co będzie przynosić nam życie. Niech tak się stanie.